Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś trochę wyrwiemy się poza bieżące sprawy i konflikty, o których sporo ostatnio było w naszym programie, no ale trudno się dziwić, skoro tyle wydarzeń na świecie. Dziś porozmawiamy znowu o wschodzie i różnych perspektywach patrzenia na niego, związane właśnie z pewną filozofią postrzegania wręcz wschodu. A naszym gościem w studiu Polskiego Radia w Kielcach jest Piotr Brysa, czy dziennikarz, redaktor, szef wydawnictwa Paśny Buriat i dyrektor artystyczny Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
A no właśnie, wydawnictwa, dla którego wschód i historie z nim związane to chyba coś więcej niż tylko kierunek podróży, jakieś miejsce na mapie świata. Myślę tak dlatego, że patrzę na kilka pozycji, które zostały wydane Państwa nakładem. No i tak rzucając okiem, są wśród nich książki Marcina Sawickiego, Ludzkie klepisko, historie z pogranicza Białorusi, Litwy i Polski, czy książka o Gruzji, też tego samego autora. No ale są też pana wywiady z książki Patrząc na Wschód, Przestrzeń, Człowiek, Mistycyzm. I tutaj właśnie przy tej książce chciałbym się na chwilę zatrzymać. I tak, Wschód jest taki, mam wrażenie, wciąż niedostatecznie opisany i niedostatecznie opowiedziany, może też wyjaśniony. I dlatego właśnie ta tematyka pojawia się w waszych publikacjach? Czy może inaczej zapytam, dlaczego te książki powstały?
No, te książki powstały dlatego, że Wschód dla mnie jest czymś, co się nosi pod szewką siebie, co się nosi w środku i nie można, i coś, i czymś, od czego nie sposób się uwolnić, ale trudno, żeby było inaczej, jeśli jest się kundlem z pogranicza. Ja jestem takim kundlem z pogranicza. Moi dziadkowie ze strony ojca pochodzą dziś z obecnej Białorusi, czyli z pogranicza, czyli z Sonicz. Dla nich to była Polska i ruszali z Polski do Polski. Dziadek przyjechał za babką na Augustowszczyznę, a ja tę opowieść poznaję w momencie, kiedy to już jest Białoruś. Natomiast rodzina mojej matki ruszała z Kowla na Ukrainie. Oczywiście oni też ruszali z Polski do Polski w Siedleckie, ale dla mnie ta opowieść już też się zaczyna w momencie, kiedy Kowel to jest Ukraina. Natomiast ja jestem w Polsce, więc jeśli ma się takie doświadczenie, jeśli ma się takie korzenie, jeśli ma się taką w sobie opowieść wędrujących granic, to jeśli szuka się w sklepie wśród miliona różnych flaszek z winem tylko mołdawskiego wina albo tego wschodniego z etykietką wschodnią, no to ten
coś
wschód
musi być
jest
na
czymś, co w człowieku jest, czym jest nasączony nomen omen, jeśli rozmawiamy o winie, czymś, od czego nie sposób się uwolnić, co czasami w bucie jak kamyk uwiera, ale czasami jest czymś ważnym, a nawet nie można tego rozpatrywać w kategoriach czymś ważnym, bo jest się całym zanurzonym w tym wschodzie, jest się z tego wschodu i od tego wschodu nie sposób się uwolnić, więc siłą rzeczy ten Paśny Buriat i książki, jakie są wydawane w Paśnym Buriacie, one są mną w wielu rozmaitych wariantach. Ja siłą rzeczy takich opowieści będę szukał. Pan wspominał o tym, że ten wschód nie jest opisany. On już jest trochę opisany, natomiast ja uważam, że każda reporterska ścieżka, każda wędrówka człowieka, który idzie na wschód, tak jak kiedyś Wolfgang Bischer poszedł na piechotę z Berlina do Moskwy, każda wędrówka zasługuje na uwagę, bo każdy reporter przywozi stamtąd inną opowieść o tym świecie, o tej części świata. Inną opowieść przywiezie z Kaukazu Wojtek Górecki, inną opowieść przywiezie Marcin Sawicki, inną opowieść przywiezie Wojciech Jagielski, ale to nawet nie chodzi o warsztat i o sposób postrzegania świata i patrzenia na ten świat. Chodzi o to po prostu, że oni nigdy w życiu nie spotkają tych samych osób po drodze. Bo to, co jest najważniejsze w podróżowaniu, to spotkanie innego. Móc się przejrzeć w oczach innego, spojrzeć na tego innego, ale siebie w oczach innego zobaczyć. Więc Marcin Sawicki na pewno zobaczył kogoś innego i spotkał kogoś innego i opisuje zupełnie inne historie kaukaskie niż te historie, które opisuje Wojtek Górecki. Dlatego warto się przyglądać książkom i Wojtka Góreckiego, i Marcina Sawickiego, i różnym wydawnictwom, ale także raczkującemu wydawnictwu Paśny Buriat. Tak mi się wydaje, a jak jest w rzeczywistości?
Ja myślę, że też patrzę też troszeczkę z zazdrością, no bo oczywiście dorobku wspomnianych przez pana osób, myślę, że naszym słuchaczom nie trzeba jakoś sobie specjalnie przedstawiać, ale w tej książce to pana rozmówcami są także Andrzej Stasiuk, jest Jędrzej Morawiecki, Jacek Hugo Bader, Maciej Jastrzębski, też świetny dziennikarz, Wacław Radziwinowicz i jeszcze wiele innych osób. To są osoby, które z jednej strony mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o pobyt na wschodzie i o te historie, o których pan mówi, książkowe, fantastyczne dzieła reporterskie. No z drugiej strony ten wspaniały, nie ma co się bać tego słowa, warsztat po prostu.
Ta książka Patrząc na Wschód, bo o niej teraz rozmawiamy, pan wspomniał o tym moim zbiorze wywiadów. Patrząc na Wschód, przestrzeń, człowiek, mistycyzm. To jest pierwsza książka wydana w Paśnym Buriacie i też matka założycielka tego wydawnictwa. Ta książka, owszem, ona jest złożona z rozmów z ludźmi, którzy znają jak własną kieszeń tamtą 1/8 część świata. Tam jest i Andrzej Stasiuk, i rozmowa z Mariuszem Wilkiem i z tymi szacownymi reporterami, dziennikarzami, których pan wymienił. I oni pisali o tej Rosji osobno, natomiast w tej książce spotkali się po raz pierwszy w życiu chyba w tym gronie, w gronie 11 rozmówców i wyszedł z tego taka polifoniczna opowieść, taki wielogłos na temat wschodu. Ja z premedytacją zadawałem im wszystkim te same pytania, mniej więcej, i oni z premedytacją mi odpowiadali na 11 różnych sposobów na te same pytanie, gdzie się wschód zaczyna. No to proszę posłuchać i poczytać Michała Książka. No dla Michała książka, wschód zaczyna się tam, gdzie zaczyna się występowanie chrząszcza drewnianego, spuszczela. Tam, czyli tam, gdzie zaczyna się budownictwo drewniane.
Natomiast... No właśnie, bo pan tam, z tego się wyłania ten obraz właśnie postrzegania wschodu, czy definiowania tego wschodu. No właśnie, to jest to pytanie, czy to przez pryzmat geografii, czy pewnej mentalności.
No właśnie o to chodzi. Dla Wolfganga Bischera, z którego cytat otwiera tę książkę, wschód zaczął się na moście na Narwi w Żółtkach, tuż pod Białymstokiem, tuż przed Białymstokiem, jak się jedzie od strony Warszawy, gdzie Wolfgang Bischer poczuł tam wyraźnie, że jest gdzie indziej. Natomiast mnie ciekawiło, co to znaczy to gdzie indziej, bo podskórnie czujemy, wyczuwamy, że Lublin jest częścią wschodu, Białystok jest częścią wschodu, Białostoczyzna jest częścią wschodu, Suwalszczyzna surowa z tym krajobrazem też jest częścią wschodu. To taki, można powiedzieć, mały Kaukaz Polski, gdzie spotyka się wiele kultur, wiele wyznań, bo są przecież i staroobrzędowcy, i szczątkowe prawosławie, i katolicyzm, i protestantyzm. Więc to my czujemy intuicyjnie, że to jest cząstka wschodu. I jedna rzecz, i druga. Natomiast co? No nie potrafimy tego nazwać, nie potrafimy tego określić. I ja po tych 11 rozmowach, po ułożeniu tego wielogłosu i tej książki Patrząc na Wschód, nadal nie wiem, gdzie się ten wschód zaczyna, natomiast jestem o spotkania z nimi bogatszy, o spotkania z tymi ludźmi, którzy poświęcili mi sporo swojego czasu, którzy na użytek tej książki dali mi swoje zdjęcia. To jest właśnie wschodnie, to jest dla mnie wymiar wschodni. Oni nie mieli żadnego interesu w tym, żeby ubogacać moją książkę, moją opowieść. Natomiast zachowali się tak, jak zachowują się wschodni ludzie. Podzielili się ze mną tym, co mają, tym, czym mają, to, co im jest też potrzebne do pracy. Oni są też dziennikarzami, też reporterami, ale rozumieją innych, gdy są w potrzebie. Tak sobie na tę książkę po latach patrzę i tak to sobie tłumaczę, że ona jest właśnie w tym wymiarze też wschodnia. Mi nikt nie powiedział, ja wtedy byłem dziennikarzem, nie organizowałem festiwalu literackiego Patrząc na Wschód, nie założyłem jeszcze wtedy wydawnictwa Paśny Buriat, więc byłem takim dziennikarzem z gazety lokalnej, o którym nikt nie miał zielonego pojęcia. I wie pan, ja odzywałem się do tych ludzi z duszą na ramieniu, bo gdzie mi do Mariusza Wilka, natomiast ani od Andrzeja Stasiuka, ani od Mariusza Wilka, ani od Jacka Hugo Badera, ani od Jędrka Morawieckiego, z którym się potem zaprzyjaźniliśmy, zrobiliśmy też wspólną książkę złożoną z wywiadów. Ja od tych ludzi w ogóle ani razu nie usłyszałem nie. I to nie chodzi o to, że łaskawie potraktowano Moluczkiego, bo ja nie o tym chcę powiedzieć, tylko to jest dla mnie też wschodnie. To jest bardzo wschodnie. Wschodni człowiek tak funkcjonuje, że bardzo rzadko potrafi komuś odmówić.
Czyli to jest ten element właśnie cechy charakterologiczne rozmówców. To jest jeden z elementów, który łączy właśnie te wszystkie elementy tej książki?
Ja tak sobie o tym wschodzie myślę i tak sobie ten wschód wyobrażam. Natomiast wschód, i to jest też bardzo wschodnie, to wschód bardzo lubi żyć w micie i bardzo lubi żyć mitem. Mitem Wielkiego Księstwa Litewskiego, mitem Polski od morza do morza, więc być może ja na swój użytek też mitologizuję ten wschód i z takich elementów buduję tę opowieść. Natomiast dlatego warto sięgać po różne książki, nawet jeśli się przeczytało 7 książek o Gruzji, jeśli się przeczytało 8 książek o Rosji, to warto sięgać po różne książki z tego obszaru, bo nigdy nie ma się dość. Jeśli się tą częścią świata człowiek interesuje, to nigdy nie będzie tego miał dość i zawsze zobaczy coś nowego. Jędrek Morawiecki powiedział w tej rozmowie, dopatrząc na wschód, jedną ważną rzecz, która rzeczywiście, to tak chyba jest. Jędrek powiedział tam, że nie ma jednej Rosji, nie ma jakiejś możliwości opowiedzenia o tym kraju i powiedzenia, że tak albo nie. I ja myślę, że tak ze światem w ogóle jest. Nie ma jednego świata. Jest ten świat, który w oczach każdego z nas się odbija, którego częścią jesteśmy, ale każdy ma inne doświadczenie związane z tym światem. Więc ile opowieści o Rosji, to tyle tych Rosji będzie i tyle spojrzeń na tę Rosję i też ile opowieści o wschodzie, to tyle tych wschodów będzie. A im więcej my w siebie będziemy w stanie tego, w tych opowieści wpuścić, tym chyba nawet nie mądrzejsi będziemy jakąś wiedzę, natomiast tym więcej tych ludzkich historii będziemy w stanie poznać. A im więcej ich znamy, im więcej ich będziemy poznawać, tym bardziej będziemy mogli świadomie uczestniczyć w tym i rozumieć, co dzieje się na przykład z ludźmi, którzy uciekają z Syrii. Tak? Bo mi zawsze chodzi o to, i taka jest też filozofia Paśnego Buriata, żeby walczyć ze schematami i sloganami. I jeśli będziemy nasiąknięci opowieściami ludzi stamtąd, z czym się zmagają, jak żyją na co dzień, w jakich światach się poruszają, jak to poruszanie się wygląda, to tym łatwiej będzie nam postawić się na miejscu tego drugiego, tego, który dziś jest w potrzebie. I świat już tak zwariował i tak stanął na głowie. Mamy znowu momenty bliskie wojny, że my naprawdę nie myślmy o sobie, że jesteśmy jedyną częścią świata, paradoksalnie jedyną częścią świata, najbezpieczniejszą na świecie i bardzo solidnie zabezpieczoną, bo być może dokładnie za chwilę znajdziemy się w tym samym miejscu, w którym znaleźli się ci biedni ludzie u progu XXI wieku, którzy musieli uciekać z Syrii. Więc tego uczą opowieści o różnych częściach świata i tego uczą reporterzy. Mnie tego uczą, żeby uważnie i z szacunkiem, bo my zapominamy o tym szacunku, uważnie i z szacunkiem patrzeć na drugiego, na innego, na drugiego człowieka.
Pan nieprzypadkowo też wspomniał, jak rozumiem, o Syrii, bo zdaje się lada moment ukaże się też książka w wydawnictwie waszym Pawła Śledzińskiego, Syria, przewodnik po kraju, którego nie ma. To też jest, nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, łamanie pewnego schematu, już sam ten tytuł, prawda? Tak. I sama historia wydarzenia w Syrii, które też obserwujemy, niezwykle tragiczne.
Otwieramy tę serię nową w wydawnictwie. Ta seria będzie się nazywała Paśne kraje i zawsze tytuł będzie odnosił się do kraju, po którym reporter się porusza, czy też zwyczajny włóczęga, który potrafi tak poukładać zdania w swoim notatniku. Każdy podróżnik ma i każdy włóczęga ma swój notatnik, że potem te opowieści czyta się z przyjemnością. Więc to zawsze będzie nazwa kraju i podtytuł, który będzie odsyłał do jakby klucza tej opowieści.
No jeśli tytuł brzmi Przewodnik po kraju, którego nie ma, no to
jest Bo to jest przejmująca opowieść o kraju, którego rzeczywiście już nie ma, bo nie ma już tego kraju, po którym Paweł Średziński podróżował przez dekadę swojego życia. On zaczął podróżować w 1999 roku i ostatni raz był w Syrii w 2008 i nie ma już tego kraju i w przenośni. On ma go tylko w pamięci, bo już nie może do niego pojechać, ale też nie ma wielu miejsc, które zostały zrównane z ziemią dzięki, mówię w cudzysłowie, dzięki wojnie, która tam w 2011 roku wybuchła, więc to jest tak naprawdę opowieść o jednym z ważniejszych miejsc na ziemi dla cywilizacji, nie tylko europejskiej. Wszystkie nazwy jak Damaszek, jak Aleppo, jak Szaweł, który przemienił się w Pawła bez względu na to, czy jesteśmy chrześcijanami, czy jesteśmy katolikami, czy wierzymy w Boga, czy w nie, te nazwy po prostu są nazwami mitycznymi, mitologicznymi. Części z tych miejsc już nie ma. Tę opowieść Pawła Średzińskiego czyta się jak opowieść o rozpadzie i upadku państwa Inków. Natomiast ciągle z tyłu głowy, ja czytając tę książkę, miałem to, że to się dzieje tuż za rogiem, na progu XXI wieku. Nie czytamy o czymś, od czego dzielą nas tysiące lat, tylko to się dzieje na naszych oczach. Nigdy nie możemy spać spokojnie, nigdy nie możemy być bezpieczni. Przewodnik po kraju, którego nie ma, przewodnik po takim kraju, który dla ludzi, którzy musieli stamtąd uciec, spakować się z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ten kraj oni zabrali tylko ze sobą. Tyle, ile mogli unieść w swojej ludzkiej, czasami ułomnej pamięci. Więc w tym sensie i w tych wymiarach to jest opowieść o kraju, którego nie ma.
To te opowieści, które też wydawnictwo Paśny Buriat serwuje czytelnikom. Ja wrócę do tego, o czym powiedziałem na samym początku, o tym, jak pytałem pana o to, że ten wschód jest niedostatecznie jeszcze opisany. Mówiąc to, mówiłem o pewnym swoim wrażeniu, to znaczy zawsze, kiedy otwieram kolejną książkę właśnie tematyce wschodniej, to znajduję nowe elementy, których nie znalazłem gdzie indziej, bo znajduję tę subiektywną perspektywę na przykład podróżnika, reportera, autora i w tych książkach też odnajduję też pewien taki dużą dozę subiektywizmu, która pokazuje, pan to też wcześniej powiedział, indywidualną perspektywę poszczególnych pana rozmówców.
Tak, to co ich łączy, akurat jeśli rozmawiamy o tej serii, to co łączy i Pawła Średzińskiego, i Marcina Sawickiego, bo w tej serii ukazuje się praktycznie równolegle również Gruzja opowieści z drogi Marcina Sawickiego, to jest ta w świecie takim, wie pan, nastawionym na ja, w świecie egocentrycznym. Umiejętność, to już doszliśmy do tego momentu, że to jest umiejętność. Umiejętność słuchania innego, umiejętność wysłuchania innego, umiejętność wysłuchania innej ludzkiej historii, to jest naprawdę sztuka. I ci panowie, i Paweł Średziński, i Marcin Sawicki to potrafią. Potrafią wysłuchać innych. I oni z tych opowieści ludzi, którzy żyją tam na co dzień, żyli tam na co dzień, tak jak w przypadku Syrii, musieli z tej Syrii wyjechać, oni z tych elementów ludzkich losów tkają te opowieści. To nie jest opowieść o Gruzji rodem z przewodników, to nie jest też opowieść o Syrii rodem z przewodników, chociaż w każdej z tych książek znajdzie się element i mitu, i historii, i odwołanie do tego, do takiej bogatej kulturowo, do takiego bogatego kulturowo zaplecza i do literatury. Natomiast jakby mięsem tych opowieści są spotkania z innym, spotkania z ludźmi i to, jak oni patrzą też na swój świat, jak ten swój świat opowiadają i Marcinowi, i Pawłowi Średzińskiemu. I to są doświadczenia, których my nie znajdziemy gdzie indziej, bo jeśli sięgniemy po inną książkę, to dostaniemy zupełnie inne. Czy lepsze, czy gorsze, to nie ma jak wartościować, bo w czym jest lepsza opowieść człowieka, którego spotkał Wojciech Jagielski, od opowieści, którego spotkał Marcin Sawicki? One są różne, one się nawzajem dopełniają. One są obie opowieściami z Kaukazu i być może pełnia opowieści o tym Kaukazie rodzi się z tych wszystkich rzeczy, które dzięki reporterom mamy możliwość
kolejną
czytać.
Książką.
Dokładnie, dokładnie.
Ale właśnie dla każdego dziennikarza jest to też doskonała okazja, mówię o tej lekturze i tych lekturach właściwie, do tego, żeby poznać warsztat reporterski tych twórców, tych reporterów. Dla mnie, dziennikarza, jest to niezwykle istotne i rozumiem też i dla pana. To też był ten argument, który sprawiał, że dokonywał pan takich, a nie innych wyborów, jeśli chodzi o rozmówców?
Jeśli chodzi o patrząc na wschód, to kluczem, wówczas jak przymierzałem się do tej książki, to kluczem było to, żeby moi rozmówcy mieli jedną napisaną książkę o tamtej części świata. I Magda Skopek do dziś ma jedną tę książkę napisaną o Nieńcach na Półwyspie Jamalskim, Dobra Krew to się nazywa. I to było właściwie jedyne kryterium. Jak ja zaczynałem pracę nad Patrząc na Wschód, to wbrew pozorom wtedy jeszcze nie było wcale tak dużo tych opowieści i książek mówiących o Rosji. Dopiero później zaczął się wysyp. I dla mnie to było jakby kryterium. Natomiast czy ja poznałem ich warsztat? Pewnie tak, natomiast dużo nauczyłem się, jeśli chodzi o warsztat prowadzenia wywiadu, o warsztat tego, jak budować rozmowę, która składa się z 25 albo 30 stron, żeby ona była wartka. Jak zbudować opowieść, żeby ta książka żyła po 3 albo 4 latach. I to głupio zabrzmi, bo to nie chodzi o to, że to nieskromnie, ja nigdy tak nie lubię o sobie opowiadać, ale takie są fakty, takie do mnie docierają głosy. Na podstawie Patrząc na Wschód to mi donosi Wojtek Śmieja, który też jest rozmówcą w tej książce. Wojtek, który podróżował po Bałkanach, po południu, właśnie południe to wschód, czy nie? No, czy Rumunia to wschód, czy nie? To jak ze szkatułką, jak z puszką Pandory. Otworzymy tyle opowieści, że podobne, to nie
ja przyznam,
wystarczy.
Podobny dylemat mamy także i my tutaj w naszym programie, ale to tylko jeszcze bardziej sprawia, że to jest ciekawe. Ten wschód jest interesujący i o tym wschodzie rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem Piotrem Brysaczem, dziennikarzem, szefem wydawnictwa Paśny Buriat. I do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.